Audycja Szlachetne Zdrowie poświęcona zdrowiu, stylowi życia, profilaktyce. Na antenie Radia Ain Karim w każdą środę o godzinie 19. Zapraszam, lekarz Agata Krzywoń.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest środa. Rzeczywiście minęła już godzina 19. Piękna jesień. Troszeczkę już dzisiaj pogoda sprzyja temu, żebyście spokojnie mogli zasiąść przed radioodbiornikami i wysłuchać audycji. Ja zapraszam dzisiaj do wysłuchania audycji Szlachetne Zdrowie. Nazywam się Agata Krzywoń i jestem lekarzem. Klasycznie nasza audycja będzie się składać z trzech części. Muzykę zwykle wybieram ja. Tym razem także tak się stało. Będą pewnie piosenki takie może trochę mniej jesienne, ale za to mam nadzieję poprawiające nastrój. Rozpoczniemy w części pierwszej, trochę odwrócę. Najpierw te ogłoszenia takie, tak zwane, może nie parafialne, ale ogłoszenia przychodniane i zdrowotne. Mianowicie rozpoczynamy szczepienia przeciw COVID-19 nową szczepionką, która jest już w tej chwili w Polsce dostępna. U nas dostawa jest planowana na 22 listopada, to znaczy w tym dniu chcemy rozpocząć już szczepienie. Zapisy do tego szczepienia prowadzone są wcześniej. Konieczne jest zapisanie się. Szczepienie jest bezpłatne. Zapisy prowadzimy drogą mailową, telefonicznie, można przyjść i się zapisać. Także będą zaproszone w tym dniu do szczepienia tylko osoby, które wcześniej się do tego zgłosiły. Przypominam także o szczepieniu przeciw grypie. Szczepionka dostępna jest tak naprawdę dla całej populacji od 6 miesiąca życia. Przypominam, że do 18 roku życia, czyli od 6 miesiąca życia do 18 roku życia oraz po 65 roku życia, niezależnie od schorzeń, szczepionka jest zupełnie za darmo. Konieczne jest wypisanie recepty. Przypominam także, że szczepienie przeciw grypie może być prowadzone także w aptekach, więc jeśli macie receptę i chcecie takie szczepienie wykonać w aptece, to możecie. U nas w przychodni generalnie szczepienie i kwalifikacje do szczepienia zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia prowadzą panie pielęgniarki. Nie jest wymagana wizyta u lekarza. Oczywiście są osoby, które lekarz chciałby zobaczyć przed tym szczepieniem, to panie pielęgniarki tutaj sobie świetnie radzą. Wiadomo, są to osoby generalnie starsze, które wymagają jednak takiej decyzji tutaj lekarza. I szczepienie u dzieci, czyli do 18 roku życia, zawsze jest poprzedzone kwalifikacją lekarską. No i mamy teraz szczepionki przeciw pneumokokom, która szczepionka dostępna jest już w populacji dzieci od wielu lat i tutaj szczepienie prowadzone jest według obowiązkowego kalendarza szczepień. Zatem po prostu normalnie odbywa się w przychodni wtedy, kiedy są odpowiednie terminy. Mamy teraz akcję Seniorzy przeciw pneumokokom. To nie jest akcja naszej przychodni, ale to jest akcja ogólnopolska, profilaktyczna. Mamy cztery filary dobrego zdrowia u osób starszych. Właściwa dieta, odpowiednia aktywność fizyczna, wykonywanie badań profilaktycznych, no i szczepienia ochronne, które mają zapobiegać powszechnym chorobom infekcyjnym. Układ immunologiczny, o czym mówiliśmy już wielokrotnie, osób starszych, już tak naprawdę po 60 roku życia, niestety bardzo dużo traci ze swojej wartości. W związku z tym, dlatego ten kalendarz szczepień dla dorosłych się teraz pojawił. Taki kalendarz szczepień dla dorosłych wisi w naszych przychodniach. Możecie się oczywiście z tym zaznajamiać. Tak naprawdę jeszcze do tego panelu powinna być tutaj tak jakby takiego priorytetowego dołączona szczepionka przeciw krztuścowi. Ona właściwie już się pojawia, więc jeśli osoby były takie, które były kwalifikowane do tego szczepienia, czy wyraziły taką chęć, a odsyłaliśmy, że szczepionka jest niedostępna, to w tej chwili też już mogą się kontaktować z przychodnią, bo będziemy mieć ją w naszym punkcie szczepień. Ta szczepionka akurat jest szczepionką pełnopłatną, czyli finansowaną przez pacjenta i ona kosztuje około 120 zł. jaki mamy problem jeszcze u osób starszych, u których układ immunologiczny jest także dodatkowo osłabiany przez najczęściej współistniejące choroby przewlekłe. Czasami nawet tych chorób jest kilka. Sami wiecie, nadciśnienie, cukrzyca, niedoczynność tarczycy, niewydolność serca. Jest to zjawisko wielochorobowości, wielolekowości. I w związku z tym dołożenie jeszcze dodatkowo do tego leków, które na przykład służą do leczenia infekcji, no niestety może tutaj tą sytuację pogarszać. Choroby przewlekłe, na przykład cukrzyca, bardzo sprzyjają rozwojowi infekcji i tu też cukrzyca znalazła się w tej grupie chorób u osób po 65 roku życia, które dają możliwość otrzymania szczepionki przeciw pneumokokom za darmo. Zatem już tutaj gdzieś w tle słyszycie, że jeśli chodzi o szczepionki na pneumokoki, czyli przeciw pneumokokom, które wywołują najczęściej zapalenie płuc, są to bakterie. Jest to najczęstsza przyczyna zapalenia płuc u właściwie większości osób, niezależnie od tego, czy to jest populacja dziecięca, czy populacja dorosłych. Tak jak mówię, dzieci w tej chwili już od kilku lat są szczepione obowiązkowo. Szczepionka jest za darmo. Jeszcze parę lat temu, myślę 4-5, nie pamiętam dokładnie, szczepionka była finansowana przez rodziców. Zapobiega hospitalizacji. To szczepienie zmniejsza ryzyko zaostrzenia chorób towarzyszących, a hospitalizacja dla osoby starszej zawsze jest traumą. Zatem szczepionka ta dostępna jest na receptę, niezależnie od populacji. Młodszym osobom, które nie mają, jakby tutaj nie mieszczą się w tym koszyku refundacyjnym, proponujemy już szczepienie szczepionką wielowalentną, dwudziestowalentną, ponieważ i tak muszą płacić za tą szczepionkę, więc tutaj różnica w cenie nie jest wielka, a warto się zaszczepić tą poszerzoną szczepionką. Czyli osoby, które mają przewlekłą chorobę serca, przewlekłe choroby wątroby, choroby płuc, cukrzyca, są po implantacji, na przykład implantu ślimakowego. To implant ślimakowy dlaczego? Dlatego, że pneumokoki wywołują też zapalenie płuc, czyli tutaj boimy się, że u takich osób może dojść do infekcji w uchu środkowym i do uszkodzenia tego implantu. Po splenektomii, czy nabyta asplenia, wrodzona, zaburzenia hematologiczne. Także tutaj lekarz, który wypisuje szczepionkę, musi się w tym orientować, sprawdzić sobie te schorzenia, które umożliwiają zaszczepienie się bezpłatnie. Szczepionka, tak jak powiedziałam, generalnie dostępna jest na receptę, szczególnie w tej populacji, która ma tą dostępność tak jakby w ramach ryczałtu, czyli właściwie w populacji 65+, jest to szczepionka za darmo. Możecie podczas wizyt sobie ten kalendarz szczepień dla osób dorosłych obejrzeć i sprawdzić, czym warto by się było zaszczepić. Mamy okres infekcyjny, więc tak naprawdę grypa, COVID, pneumokoki to są takie bazy, które należałoby tutaj sobie uzupełnić. Grypę szczepimy co rok, COVID dawki przypominające w zależności od dostępności szczepionki, pneumokoki szczepimy raz na całe życie. Teraz zapraszam do wysłuchania zasadniczej treści naszej audycji. Jest jesień. Dawniej jak nawet jak ja jeszcze studiowałam, to były takie schorzenia, o których się mówiło wiosna, jesień, zawsze się pojawiały w populacji. W sumie, mimo dostępności coraz lepszych leków, te dolegliwości z zakresu żołądka, choroba refluksowa, to rzeczywiście nasilenie mamy tutaj zawsze wiosną i jesienią. Czyli dzisiejszy temat audycji nasunął mi się tak sam trochę, jak szłam sobie przez las i te liście żółte się pojawiały, myślę sobie, no to wszystko, ta piękna przyroda pasuje nam do choroby refluksowej przełyku. Zatem przyczyny, objawy i leczenie. Choroba refluksowa to stan, w którym mamy taką sytuację, że treść z żołądka wraca do przełyku. Fizjologicznie, czy droga naszego pokarmu wygląda tak: gardło, przełyk, żołądek, dwunastnica, jelito. Cienkie, grube i tak dalej, prawda? Zatem normalnie powinno być tak, że to, co połkniemy, przechodzi przez gardło, przez przełyk, siedzi sobie w żołądku, wstępne trawienie i następnie przechodzi do dwunastnicy. I w przypadku refluksu mamy sytuację taką, że niestrawione części naszego pokarmu, czasem też bardziej strawione, wymieszane z kwasami, wracają się do przełyku i powodują pojawienie się uciążliwych objawów. Typowe to zgaga, uczucie zalegania w gardle. Dolegliwości najczęściej nasilają się w pozycji leżącej, przy pochylaniu się do przodu, zwłaszcza po obfitym czy tłustszym posiłku. W leczeniu, najoględniej rzecz ujmując, w tej chwili bardzo się to podkreśla, pierwsze nie są leki. Pierwsze jest modyfikacja trybu życia. Drugie są leki, które nadal głównie to są leki hamujące wydzielanie kwasu solnego. Dlaczego to jest niebezpieczne? No powiedzmy oczywiście, że te objawy, które się pojawiają, czyli zgaga, to zaleganie w gardle, no dają jakiś tam dyskomfort, prawda? Natomiast przełyk nasz nie jest przystosowany do tego, aby w nim się znajdowała treść kwaśna. Czyli niestety ta sytuacja może doprowadzać do uszkodzenia błony śluzowej przełyku. To są nadżerki, pojawia się nieprawidłowa śluzówka, jest zaczerwienienie, mogą pojawić się ranki. Jakie są przyczyny, czy co predysponuje do wystąpienia choroby refluksowej przełyku? Pomiędzy przełykiem a żołądkiem mamy zwieracz dolny, górny i tak dalej. I oczywiście nieprawidłowa czynność, szczególnie tego dolnego zwieracza przełyku, może powodować, czyli jak on po prostu nie działa w jakiś tam sposób, prawda? Ten zacisk się uszkodził, że ta treść z żołądka wraca się do przełyku. Kolejna przyczyna to zaburzenie opróżniania żołądka, czyli jeśli ta treść pokarmowa zbyt długo przebywa w tym żołądku, no to w końcu w którymś momencie ona zaczyna się cofać do przełyku. Zaburzenie motoryki przełyku. Tutaj mogą być też wady różne anatomiczne. Przepuklina rozworu przełykowego. Osoby, które miały gastroskopię, często takie hasło widzą gdzieś na tych opisach. Otyłość, ciąża i nieprawidłowe jedzenie, zbyt późne jedzenie, jedzenie na noc. Osoby, które mają, czy w ogóle miały kiedykolwiek objawy refluksu, muszą pamiętać, że ten ostatni posiłek przed położeniem się to jest przynajmniej te 2-3 godziny. Choroba refluksowa przełyku może się pojawiać także w przebiegu niektórych chorób. I tutaj szczególnie mówimy o cukrzycy, gdzie mamy neuropatię też w zakresie przewodu pokarmowego, choroby autoimmunologiczne i tutaj szczególnie twardzina. Oczywiście uzależnienie od alkoholu, ale także niektóre zaburzenia hormonalne. Niebagatelną rolę także w powstawaniu refluksu odgrywają niektóre leki, które są po prostu przyjmowane w toku całego naszego życia z powodu różnych chorób. Tutaj pod takim dużym jakby podkreśla się tutaj środki antykoncepcyjne, czy także środki stosowane w niektórych chorobach serca, nadciśnieniu tętniczym, blokery kanału wapniowego, różne teofilina, którą tak naprawdę już teraz w chorobach dróg oddechowych stosujemy ją sporadycznie. Przepuklina rozworu przełykowego, to hasło już tutaj padło, kiedy górna część żołądka jest wepchnięta do klatki piersiowej przez miejsce w przeponie, które przepona to jest taki mięsień, który oddziela klatkę piersiową od brzucha i przełyk przechodzi przez przeponę przez specjalny taki otwór i jeśli przez ten otwór dodatkowo wciśnie się do klatki piersiowej żołądek, no to ta górna część żołądka, to mówimy wtedy o przepuklinie rozworu przełykowego. No i tam oczywiście ta część żołądka, która powinna być tak naprawdę w brzuchu, znajduje się w klatce piersiowej, no to wtedy ten sok żołądkowy, który tutaj pozostaje przez dłuższy czas, ułatwia cofanie się tej treści pokarmowej do przełyku.
Twoja rzęsa spoczywa na moim policzku. Sam ją zdejmuję, to trochę niezwykłe. Wosk naszej świecy rany zalewa. Wciąż pachniesz jak lipiec.
Pachniesz jak lipiec.
Bąbelki szampana szepczą, że koniec to nowy początek. Taksówkarz już dzwoni, a może pojechać następnym pociągiem, następnym pociągiem. Ile czasu nam zostało słuchać szumu fal Bałtyku? Z rady spoglądają na nas bursztynowe koraliki. Wiatr osuszał twoje łzy na twarzy, znów zagościł uśmiech. Puśćmy to wszystko, puśćmy. Otwórzmy drzwi i wkroczmy razem. Muzealny świat klasyki. Kupujemy raz na zawsze bursztynowe koraliki. Mają doświadczenie, by przetrwać tysiące sztormów. Też zamierzamy spróbować.
Kiedy odjedziesz następnym pociągiem, pójdę na plażę, ucichną fale. To kamienny potok. Bądź jak to chodnik pokryty hołotą.
Gofry bez ciebie są miękkie, nie chrupkie, a molo za krótkie. Molo za krótkie. Ile czasu nam zostało słuchać szumu fal Bałtyku. W rady spoglądają na nas bursztynowe koraliki. Wiatr osuszył twoje łzy na twarzy, znów zagościł. Puśćmy to wszystko, puśćmy. Otwórzmy drzwi i wkroczmy razem w muzealny świat klasyki. Kupujemy raz na zawsze bursztynowe koraliki. Mają doświadczenie, by przetrwać tysiące sztormów. Też zamierzamy spróbować jeszcze raz.
Bursztynowe, bursztynowe koraliki.
One more time.
Bursztynowe, bursztynowe. Bursztynowe, bursztynowe koraliki.
Noch einmal.
Bursztynowe, bursztynowe koraliki.
Ile czasu nam zostało słuchać szumu fal Bałtyku. Z rady spoglądają na nas bursztynowe koraliki. Wiatr osuszył twoje łzy na twarzy, znów zagościł uśmiech. Puśćmy to wszystko, puśćmy. Otwórzmy drzwi i wkroczmy. Kupujemy raz na zawsze bursztynowe koraliki. Mają doświadczenie, by przetrwać tysiące sztormów. Też zamierzamy spróbować.
No mówiłam, że muzyka nie będzie jesienna, ale choroba jest jesienna, czyli wracamy do naszego dzisiejszego bohatera, czyli choroby refluksowej przełyku. Objawy choroby refluksowej przełyku występują raz, dwa razy w tygodniu u 20% osób w populacji ogólnej, czyli bardzo często. Częstość występowania tej choroby wiąże się wraz z wiekiem. W Europie uważa się, że to jest mniej więcej około 25% osób dorosłych. Występuje ta choroba z podobną częstością u kobiet i u mężczyzn, ale jej powikłania nieco częściej obserwujemy u mężczyzn. Zatem przypominam, typowe objawy to zgaga, puste odbijania, uczucie cofania się treści żołądkowej do przełyku. Może być ból pieczenia za mostkiem, bardzo często ten ból mylony jest z chorobą serca, nadkwasota i ból w górnej części brzucha. Dolegliwości nasilają się w ułożeniu nazwnak po obfitym posiłku, przy pochylaniu się i często po wypiciu dużej ilości płynów. Objawy niepokojące, czyli objawy alarmowe, które wymagają zgłoszenia się do lekarza, które stymulują także lekarza do szybszej diagnostyki, to przede wszystkim zaburzenie połykania. Czyli jeśli występuje problem z połykaniem treści płynnej, ale także treści stałej, to niezależnie od tego, czy mieliśmy wcześniej objawy refluksu wymienione wyżej, czy nie, powinniśmy się skontaktować z lekarzem. Jeśli występuje ból przy połykaniu, przy każdym połykaniu, niezamierzone zmniejszenie masy ciała, ból brzucha w nocy, który wybudza, nie jednorazowy epizod związany z biegunką czy z wymiotami, ale coś, co pojawia się cyklicznie i dość często. No i oczywiście wymioty, ale także wymioty krwawe z przełyku. W przypadku choroby refluksowej, to może teraz już jest mniej popularne, ale był taki moment, że tak zwane nietypowe objawy, czyli chrypka, szczególnie poranna, suchy kaszel, świszczący oddech, czy też ten słynny ból w klatce piersiowej, który bardzo często mylony jest z sercem, naśladuje pochodzenie sercowe, uczucie kluski w gardle, to są te objawy nietypowe, które tak naprawdę zdarzają się bardzo często i rzeczywiście ten kaszel chorobie refluksowej towarzyszyć może w wielu przypadkach. Choroba refluksowa może nie dawać żadnych objawów i może być wykryta zupełnie przypadkowo podczas endoskopii, czyli są osoby, u których endoskopista widzi objawy refluksu, czyli cofanie się tej treści przełykowej, u której jest duża przepuklina rozworu przełykowego, czyli wydawać by się mogło, że ten refluks powinien dawać objawy, a pacjent nie zgłasza żadnych dolegliwości. Jest to choroba przewlekła, która przebiega z okresami zaostrzeń, remisji. Nieleczona choroba refluksowa, szczególnie jeśli dotyczy przełyku, może prowadzić do poważnych powikłań, szczególnie przewlekłego stanu zapalnego, no i czasem może prowadzić do zmiany tej śluzówki w przełyku, w efekcie doprowadzić do choroby nowotworowej. Zatem, jeśli podejrzewamy u siebie chorobę refluksową, nie mamy tych objawów niepokojących, to co powinno być pierwszym elementem dostępnym bez recepty, bez wizyty u lekarza, bez googlania? Tak naprawdę choroba refluksowa w większości przypadków wywołana jest nieprawidłowym stylem życia i dietą. Zatem jeśli występują te objawy, to nie powinniśmy sięgać po tabletkę, tylko się zastanowić, jak mogę zmodyfikować mój styl życia, sposób odżywiania, żebym miała mniej tych objawów refluksu. Więc takie ogólne zasady to posiłki powinny być mniejsze, natomiast powinno się je spożywać częściej, czyli zbyt dużo jedzenia naraz sprzyja wystąpieniu refluksu, co wydaje się oczywiście logiczne. Ostatni posiłek, tak jak powiedziałam, należy zjeść najpóźniej 3 godziny przed snem. Unikamy pokarmów tłustych, mocno przyprawionych, gazowanych napojów, cytrusów, kawy, czekolady. No i używki, alkohol i papierosy zwiększają refluks. W przypadku otyłości czy nadwagi dążymy do zmniejszenia masy ciała, wręcz normalizacji. Warto także wypróbować spanie z głowiem uniesionym o kilkanaście centymetrów. unikamy też prac w pozycji mocno zgiętej do przodu, ciasnych ubrań i pasków. Dawniej była taka metoda, że mężczyźni rezygnują z pasków, przechodzą na szelki. No i oczywiście zaleca się zaprzestanie picia alkoholu i palenia tytoniu. Czy można stosować leki bez recepty? Stosowanie leków zobojętniających sok żołądkowy, które zawierają różne substancje, czyli glin, wapń, magnez. Oczywiście może przynieść chwilową ulgę, natomiast no, nie są to leki, które są w stanie to wyleczyć, te objawy wyleczyć, czy chorobę wyleczyć na trwale. Natomiast pomagają na pewno objawowo zmniejszają kwaśność tego soku, który wywołuje refluks. W związku z tym czujemy się lepiej, mamy mniejszą zgagę. A kiedy wizyta u lekarza? Do lekarza, jeśli te dolegliwości są dość uporczywe, prawda? Mamy jesień, no to nawet bez tych objawów alarmujących, to jakaś taka, powiedzmy, wizyta podsumowująca u lekarza powinna się odbyć. Natomiast objawy alarmujące, czyli szczególnie chudnięcie niezamierzone, zaburzenia połykania, wymagają pilnej wizyty niezależnej. Pilnej wizyty, oczywiście nie mówię pilnej wizyty natychmiast dzisiaj, prawda? Tylko nie odkładajmy tego o miesiąc, dwa, tylko rzeczywiście się skonsultujmy, czy konieczne jest wykonywanie badań endoskopowych. Czyli zaburzenia połykania, ból przy połykaniu, chudnięcie, ból brzucha w nocy, który wybudza wymioty, szczególnie krwawe z przełyku, no to oczywiście tutaj to akurat ta ostatnia sytuacja, no to jest pilna wizyta na SOR-ze, nawet pogotowie można wezwać w takim przypadku. I też oczywiście pamiętamy o tym, że jednak jeśli ból ma charakter bardzo piekący, rozpierający, promieniujący do ramion, no to tutaj to różnicowanie z chorobą niedokrwienną serca powinno się odbyć w miarę pilnie, czyli tutaj nawet jeśli to jest ból nieustępujący, trwający powyżej 15-20 minut, to konsultujemy się w miarę szybko albo SOR, albo pogotowie ratunkowe, bądź też jeśli jest to w ciągu dnia, no to przychodnia własna. Jak lekarz stawia diagnozę? Oczywiście różnicowanie bólu w klatce piersiowej, no to badanie, wiadomo, EKG, ewentualnie w ramach SOR-u wykonanie enzymów, które mogą świadczyć o ostrym zespole wieńcowym. Tak naprawdę diagnoza, jeśli nie mamy objawów alarmujących, nie wymaga wykonywania specjalnych badań. Dobrze zebrany wywiad, rozmowa, podstawowe badanie fizykalne zwykle wystarczają do postawienia wstępnej diagnozy i podjęcia też terapii. I co powinien zrobić dobry lekarz? Omówić przede wszystkim modyfikację trybu życia i mamy terapię, którą w tej chwili uważamy, że powinno się stosować około 8 tygodni, czyli 2 miesiące. I to są rzeczywiście inhibitory pompy protonowej. Możemy teraz monitorować sobie ewentualnie infekcję Helicobacter pyroli, sprawdzając antygeny tej bakterii w kale. I taka możliwość jest dostępna w każdej przychodni podstawowej opieki zdrowotnej w ramach tak zwanego budżetu powierzonego, czyli badań dodatkowych, które możemy wykonać u pacjenta. Badania, które możemy wykonać poza tym, to są już badania inwazyjne, czyli endoskopia, klasycznie nazywana gastroskopią. Badanie, które bardzo trudno jest dostępne i właściwie tak naprawdę tylko w poradniach gastrologicznych, ale też są z tym problemy, z tą dostępnością, to jest monitorowanie pH w przełyku i manometria przełyku. Także tych badań aż tak dużo nie ma. stosunkowo dobrze dostępna gastroskopia. Natomiast jeśli mamy objawy alarmujące, no to w trybie pilnym możemy robić gastroskopię. Na czym polega gastroskopia? Jest to badanie inwazyjne, podkreślam jeszcze raz, czyli wprowadzamy instrument do żołądka poprzez gardło, przełyk. Lekarz endoskopista ma możliwość oceny śluzówki przełyku, żołądka i dwunastnicy. Jeśli jest taka potrzeba, może w trakcie tego badania pobrać wycinki do badania histopatologicznego. Jest to jedyna metoda, która umożliwia pobranie tych wycinków, czyli nie żadna tomografia, ani USG. W USG tak naprawdę w ogóle nie widać ani żołądka, ani dwunastnicy. Zatem USG to nie jest badanie, które ma w ogóle za zadanie ocenić nam żołądek czy jelito. Sama gastroskopia trwa około 20-30 minut. Wykonuje się ją po podaniu miejscowo preparatu znieczulającego, nie wymaga przyjęcia do szpitala. Robiona jest w ramach tak zwanej chirurgii ambulatoryjnej i wynik tak naprawdę jest dostępny praktycznie od razu. Natomiast jeśli są pobrane wycinki histopatologiczne, no to jak wiecie, na te wycinki w tej chwili czeka się czasem nawet i do miesiąca. Zatem, no jak możemy leczyć tą chorobę? No, modyfikacja stylu życia dostępna bez recepty. Zwykle można to zastosować nawet od następnego dnia. Nie potrzeba się nigdzie udawać do żadnego sklepu. Natomiast choroba refluksowa jest chorobą przewlekłą. Ciągłe leczenie w celu opanowania dolegliwości może być konieczne w pewnych nawrotach. Jeśli chodzi o leki, jakimi dysponujemy, najczęściej, jeśli postawimy dobrze diagnozę, to są blokery pompy protonowej. Do tej grupy należą esomeprazol, lansoprazol, omeprazol, pantoprazol i rabeprazol. Stosujemy je zwykle raz na dobę na czczo. Dawki są zwykle na początku choroby refluksowej duże i tak naprawdę powinny być stosowane około 8 tygodni. Leki te działają w ten sposób, że po prostu zmniejszają absolutnie wydzielanie kwasu solnego, przez to niwelujemy jakby tą możliwość, że ten kwas dostaje się do przełyku, czyli likwidujemy te objawy. Drugą grupą leków, powiedzmy o podobnym mechanizmie, to są starsze leki, blokery receptorów histaminowych, famotydyna, która może być podawana przed snem. I tutaj te leki w tej chwili są wykorzystywane w leczeniu podtrzymującym refluksu. Tak jak wspomniałam, leki zobojętniające kwas solny, osłaniające błonę śluzową, związki magnezu, glinu, dostępne bez recepty, bardzo często dobrze działają objawowo. No i w tej chwili bardzo jakby preferowane, dlaczego to powiem w dalszej części, prokinetyki, czyli leki, które mają za zadanie odwrócić tą nieprawidłową falę gastryczną.
Pani mi mówi, miłości nie ma, że miłość to opium dla mas. A ja w pani oczach widzę poemat, widzę poemat o dwojgu nas. Widzę poemat zasnutym mgłą, błękitną jak pani oczy, poemat jak baśń wyjęta z ksiąg. Bo w pani oczach obietnic moc, co zmysły mami i łudzi. Bo sama pani nie wierzy w to, co o miłości mówi. Bo w pani oczach obietnic moc, co zmysły mami i łudzi.
i łudzi, bo sama pani nie wierzy w to, co o miłości mówi. Pani mi mówi, z miłością koniec, że miłość przeżytkiem już jest. A ja w pani głosie słyszę symfonię na dwoje serc. Słyszę symfonię na smyczku w sto, zagraną na czułym tonie, symfonię zmysłową tak jak noc. Bo w pani głosie jest ciepła moc, co żar i namiętność budzi. Bo sama pani nie wierzy w to, co o miłości mówi. Bo w pani głosie jest ciepła moc, co żar i namiętność budzi. Bo sama pani nie wierzy w to, co o miłości mówi. Pani mi mówi, z miłością precz, miłość to utrapienie. A ja w pani oczach widzę zgodę na grzech, widzę zgodę na grzech i grzechu odkupienie. Widzę w tych oczach miłości głód, pulsują nim pani skronie i choć z pani głosu wieje chłód, to pani tym głodem płonie. W tych oczach widzę tęsknotę, żal, że pani już nic nie czeka, a pani przecież miłości brak, choć pani przed nią ucieka. W tych oczach widzę tęsknotę, żal, że pani już nic nie czeka, a pani przecież miłości brak, choć pani przed nią ucieka.
W chorobie refluksowej możliwe jest leczenie chirurgiczne? Oczywiście tak. Natomiast niestety prawie 50% chorych po zabiegu operacyjnym wymaga nadal leczenia farmakologicznego. Dlatego zabieg zarezerwowany jest tylko dla osób, u których mimo stosowania maksymalnych dawek leków nie osiągnęliśmy poprawy albo są duże powikłania tej choroby refluksowej, szczególnie jeśli chodzi o przełyk. U kobiet w ciąży stosujemy głównie zmianę czy modyfikację żywienia. Staramy się stosować leki, które są zobojętniające, ale nie wchłaniające się z przewodu pokarmowego, więc preparatu kwasu alginowego bądź też sukralfat, czyli te takie wypełniacze, na przykład gastrotus, prawda? Inhibitory pompy protonowej generalnie możemy zastosować, ale staramy się jak najkrócej i tylko wtedy, jeśli to jest potrzebne. No i oczywiście, jeśli nie ma takiej potrzeby, to nie wykonujemy żadnych badań, szczególnie badań inwazyjnych. Czy możliwe jest całkowite wyleczenie z choroby refluksowej? No niestety choroba jest chorobą przewlekłą, przebiegającą z okresami remisji i zaostrzeń. Natomiast nie jest to choroba zagrażająca życiu. może oczywiście ograniczać codzienną naszą aktywność i niezbędne jest rzeczywiście to leczenie podtrzymujące. U wielu chorych w przewlekłym leczeniu stosujemy mniejszą dawkę blokerów pompy protonowej, która pozwala na opanowanie dolegliwości. W tej chwili bardzo preferowane jest włączenie prokinetyku i próba odstawienia blokerów pompy protonowej. Po cudownej erze, pewnie z 20 lat stosowania tych leków bez ograniczeń, zmniejszyły się wskazania refundacyjne, zmieniły się, w tej chwili już nie jest ten lek tak szeroko dostępny na zniżkę, jak był. No, niestety zawsze tak jest z pewnymi lekami, że na początku wydawało się, że to są cudowne leki bez działań ubocznych, świetnie pomagają, wszyscy się po nich lepiej czuli. No to po tych wielu latach stosowania tych leków wiemy już, że niestety, tak jak wszystkie leki, coś tam za uszami mają. Szczególnie mogą niestety powodować osteoporozę, osteopenię, a przez to zwiększać czy nasilać chorobę zwyrodnieniową. Kolejna sprawa, wywołują przez to, że jednak jeśli są przewlekle stosowane, wywołują dysbakteriozy w przewodzie pokarmowym, co powoduje z kolei zespół nieprawidłowego rozrostu flory bakteryjnej w jelicie cienkim, o czym mówiliśmy 2 tygodnie temu, czyli tak zwane SIBO, sprzyjają temu, ponieważ nie ma bariery kwaśnej w żołądku, w związku z tym nieprawidłowe bakterie łatwiej się przedostają do jelita cienkiego. Natomiast oczywiście są powikłania choroby refluksowej, szczególnie jeśli chodzi o przełyk Barreta, czyli zapalenie przełyku. I to jest choroba, która wymaga kontroli endoskopowej, czyli jeśli mamy endoskopię, zrobioną gastroskopię i tam endoskopista nie opisuje jakichś problemów w przełyku, to tak naprawdę oczywiście nie ma wskazań do powtórki gastroskopii. Jeśli chodzi o zakończenie leczenia choroby refluksowej, no to jest to choroba przewlekła, więc może być tak, że będziemy mieć świetny okres, jakiś tam czas, ale po jakimś błędzie, szczególnie dietetycznym, czy po tym, jak niestety nasza masa wzrośnie ciała, no to się te objawy refluksowe mogą pojawić. Co robić, aby uniknąć refluksu? Prawdopodobnie korzystne jest zaprzestanie palenia papierosów, odpowiednia dieta, w tym ograniczenie spożycia alkoholu i kawy i normalizacja masy ciała. Jeśli chodzi o żywienie w chorobie refluksowej, to wiemy, że tutaj akurat, żeby spróbować zniwelować konieczność przewlekłego stosowania leków, żywienie ma niebagatelną rolę. Zatem zmiana nawyków żywieniowych jest tym pierwszym punktem, o który powinniśmy sami zadbać, jeśli rzeczywiście te objawy refluksu się pojawią. Zmiana stylu życia, czy właściwie żywienie, na czym powinno to polegać? Najważniejsze zalecenia tutaj to jest przede wszystkim co? No to w wielu chorobach, prawda, mamy to zalecenie normalizacji masy ciała, szczególnie w przypadku otyłości. Kolejne zalecenie dotyczy objętości posiłków i tempa ich spożycia. Jemy mniejsze posiłki i wolniej. Palenie papierosów i spożywanie alkoholu, no to wiadomo, tu jest truizm. Guma do rzucia niestety może zwiększać objawy refluksu, więc jeśli ktoś postanowił rzucać palenie papierosów przy pomocy gum do rzucia, no to lepiej, żeby się przerzucił na plastry z nikotyną. Pozycja ciała w czasie snu i odpoczynku, bardziej uniesiona głowa, nieco wyżej poduszki. Oczywiście regularna aktywność fizyczna. No i wszyscy to też wiemy, że stres, ci, którzy mają refluks, to wiedzą, że jeśli się znajdują w bardzo jakiejś takiej sytuacji stresowej, to na pewno będą mieć zgagę. Jeśli chodzi o te posiłki, prawda, powinno być ich 4 do 6, niewielkie posiłki, mniejsze, o stałych porach. powinny być spożywane w spokojnej atmosferze, w wolnym tempie. Szybkie spożywanie posiłków sprzyja większej ilości połykanego powietrza, podobnie jak u dzieci mamy małych, prawda? Czyli jeśli dziecko jest niespokojne podczas jedzenia, kiedy łyka dłużej więcej powietrza, no to pojawia się ten słynne ulewanie. Palenie papierosów poprzez upośledzone oczyszczanie przełyku. Wpływa też palenie na zmniejszenie napięcia w tym dolnym zwieraczu przełyku, czyli to jest ten zwieracz, który się znajduje pomiędzy przełykiem a żołądkiem i w związku z tym przyczynia się do większej ilości epizodów refluksu. Zmniejszenie dolegliwości możemy też osiągnąć właśnie przez tą zmianę pozycji ciała podczas snu i odpoczynku. Przejdźmy jeszcze, tak króciutko chciałam omówić tak podstawowe zasady żywieniowe, bo tutaj to nie chodzi też o to, żeby te posiłki były mniejsze, jedzone tak w bardziej przyjemnej atmosferze, ale też są pewne takie ważne zalecenia. Mianowicie osoby z objawami refluksu powinny unikać produktów i potraw tłustych, odsmażanych, przygotowywanych czy pieczonych podpiekanych po raz drugi, pikantnych, wszystkie te przyprawy niestety fajne, czyli cebula i warzywa cebulowate, niestety przetwory pomidorowe, owoce cytrusowe, soki, czekolada, wyroby czekoladopodobne, kakao, wszystko zwiększa refluks, obniżając napięcie tego zwieracza dolnego produktu. Oczywiście te tabele czy tam listy tych pokarmów są dostępne powszechnie w internecie, wystarczy wpisać po prostu rzeczy zakazane w refluksie. Co jest dozwolone? No, pieczywo otóż pszenne tym razem, pieczywo graham, ryż biały, drobne kasze, natomiast gruboziarniste pieczywo, wieloziarniste, żytnie może zwiększać refluks. Zresztą bardzo często jak ktoś ma refluks, to wie, no zjem chleb żytni, będę miał refluks. Zjem czekoladę, będę miał zgagę. Jeśli chodzi o warzywa, to tutaj tak naprawdę poza tymi cebulowatymi, kapustnymi, wszystkie są skazane. Dobrze by było, żeby udało się te warzywa gotować. Owoce zasadniczo w większości, tak poza owocami cytrusowymi, także sokami z owoców cytrusowych. Chude mięso, lepsza wersja w przypadku refluksu, to są oczywiście mięsa i ryby przygotowane bez dodatku tłuszczu. Jeśli chodzi o nabiał, to raczej preferujemy tutaj te przetwory o obniżonej zawartości tłuszczu, czyli mleka 0,5, to może nie, ale 1,5%, jogurt, kefir, to wszystko może być. Natomiast przeciwwskazane jest tłuste mleko, jogurty pełnoziarniste, sery żółte. Ograniczamy dodawanie jakiegoś tłuszczu do pokarmów. Smalec, boczek absolutnie nie. Natomiast tłuszcze roślinne, czyli olej, oliwa z oliwek, czy olej rzepakowy jak najbardziej. Desery przeciwwskazane, no to wszystkie zawierające czekolady, kakao, bitą śmietanę, torty. No jakby intuicyjnie pewnie czujemy, które rzeczy są, można powiedzieć w cudzysłowie, niezdrowe. One są ogólnie niezdrowe, więc tak naprawdę tutaj musimy myśleć o tym, żeby to jedzenie było pełnowartościowe, sycące, ale też, żeby już te elementy takie zdrowotne w sobie zawierało. No przyprawy generalnie mogą być tam te wszystkie łagodne, dobrze tolerowane, natomiast ostre przyprawy, mieszanki przeprawowe, mieszanki z glutaminianem sodu, ocet, keczup, niestety mogą tą zgagę nasilać. Jeśli chodzi o obróbkę, to absolutnie bardziej preferowane są wszystkie rzeczy tutaj gotowane, duszone, natomiast te pieczone, obsmażane, to niestety mogą te objawy refluksu nasilić. Jeśli chodzi o zupy, to raczej też już zalecamy tutaj zupy, które nie są wywarami mięsnymi, czy z kości, czy inne. Po prostu zupa, można powiedzieć, na gwoździu. Jeśli chodzi o diety, to oczywiście jest ona dostępna, czy żywienie, czy też te zalecenia, które, o których tutaj krótko powiedziałam, są dostępne na stronie Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej. I tam znajdziemy te takie podstawowe zasady. Posiłek popijaj wodą, jedz kilka posiłków, 2 godziny po posiłku nie należy przyjmować pozycji leżącej, więc to, co się powszechnie przyjęło uważać, że po obiedzie trzeba się położyć, jest nieprawdą. Po obiedzie, który w tej chwili tak naprawdę nie powinien się składać z 2 dań. Powinniśmy zrobić lekką aktywność i kłaść się możemy dopiero 2 godziny po. I ostatni posiłek powinien być przynajmniej 2-3 godziny przed snem. Unikamy spożywania potraw gorących, ale też zimnych. I raczej to, żeby była konsystencja taka miękka, która tutaj ograniczamy też konieczność intensywnego gryzienia i żucia. Reakcja organizmu na określone potrawy, tu oczywiście to są takie zalecenia ogólne, ale też z moich rozmów z pacjentami, ja wiem, że są osoby, które sobie świetnie radzą po zjedzeniu czegoś tam, ale są osoby, które po zjedzeniu na przykład czekolady gorzkiej będą miały bardzo silną zgagę. No to po prostu nie robimy jakichś dziwnych badań, tylko nie jemy czekolady gorzkiej, prawda? Także tutaj indywidualizacja tego żywienia na pewno musi być, jakby musi dokonywać się w toku naszego życia, no bo pewne rzeczy musimy po prostu z tej diety wyeliminować, jeśli chcemy się czuć dobrze. Co do wysiłku fizycznego, to bardzo intensywny wysiłek fizyczny może nasilać objawy refluksu. To intuicyjnie też czujemy, prawda? I skutecznie może jakby skracać ten trening, ale co mówimy ciągle tutaj też w tej audycji między innymi, że tak naprawdę preferujemy wysiłek umiarkowany, czyli te 150 do 300 minut w tygodniu to jest taki optymalny wysiłek, który służy zdrowiu, natomiast jeśli ktoś jest hardkorowcem i chce tą aktywność mieć na tym wysokim poziomie, a ma refluks, no to też musi tutaj pewne rzeczy zastosować, czyli to jedzenie przed taką silną aktywnością fizyczną powinno być też odsunięte w czasie i unikać przede wszystkim napojów wtedy gazowanych. Zatem tak, choroba, która jest chorobą przewlekłą, dotyczy prawie 1/4 populacji osób dorosłych. U dzieci występuje także choroba refluksowa. U małych dzieci odmianą refluksu jest ulewanie. Tendencja do nawrotowości, jest sezonowość tutaj. Pierwszą rzeczą, którą powinniście zrobić, jeśli pojawią się objawy refluksu, to zastanowić się nad stylem swojego życia, co mogę zmienić w odżywianiu, jak mogę znormalizować swoją masę ciała i przede wszystkim jak zmienić to żywienie, żeby ono było bardziej przyjazne dla mojego organizmu. Farmakoterapia, dostępna w tej chwili blokery pompy protonowej bez recepty, ale starajmy się tego nie robić. Tutaj ten podstawowy kurs leczenia to jest 8 tygodni dużą dawką. I potem próbujemy te leki odstawiać. Mamy już do dyspozycji leki prokinetyczne. Leczenie operacyjne tylko i wyłącznie w szczególnych sytuacjach. Zatem, ale generalnie choroba niegroźna, aczkolwiek rzeczywiście z tendencją do nawrotowości. Dziękuję bardzo za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Będziemy się słyszeć za 2 tygodnie. Życzę wszystkim przyjemnego wieczoru i myślę, że już ten ostatni posiłek to już powinien być za nami. Do usłyszenia.
Całe lata świat figle płatą, raz dobrze, 2 razy źle. Kocham twoje abrakadabra, jednym słowem poprawiasz mi dzień. tobie, to wiem. Pewnie z tysiąc razy zaczynałem ten tekst i wreszcie jest. Tam słońce, gdzie my, jak razi to nic, zamknij oczy na trzy. Łap ciepło, a łzy niech lecą, bo nikt mnie nie wzrusza tak jak ty.
Jesteś tu i teraz, i ja jestem tutaj.